Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Dziś podążymy dalej szlakiem filozofii Leibnica. Z kronikarskiego obowiązku należy przede wszystkim powiedzieć, że Leibniz żył w latach 1646-1716, a jego polemika z Newtonem, o której to będziemy dzisiaj mówić, należy do najsłynniejszych arcydzieł dyskursu naukowego wszechczasów. I trzeba tu zrazu powiedzieć, mili Państwo, że polemika w sensie merytorycznym, ta polemika Leibnica z Newtonem, jest zapisem ludzkiego geniuszu, lecz w sensie moralnym ona sama, a także cała jej, że tak powiem, bordiura, nie może być, delikatnie mówiąc, przyczynkiem do chwały. Uczeni nie przebierali w środkach. Historię tę cechują intrygi, pomówienia, niedomówienia, fałsze i zwykłe złośliwości. Dyskusja jest pełna wzajemnych odniesień w stylu twierdzi się więc, a nie twierdzi pan, czy czytam jak uczony autor wikła się, czy też nadmiar słów nie jest bynajmniej dowodem mądrości, co zresztą warto by dedykować współczesnym politykom. Całość tej historii zaczyna się w chwili, gdy Newton oskarżył Leibnica o plagiat. Tak, tak, łaskawi Państwo, dobrze Państwo słyszycie, o plagiat. Już wtedy pojawiały się w XVII wieku takie problemy. Jakiś czas wcześniej Newton bowiem chwalił się Leibnicowi w jednym z listów, że odkrył rachunek wielkości nieskończenie małych, na którym zresztą pracowała cała ówczesna elita naukowa Europy. I by to udowodnić, przesłał pewien anagram, którego rozwiązanie miałoby dowodzić wynalazku. Nieco później Leibniz publikuje swoje własne odkrycie tego rachunku, nie wspominając jednak słowem, niejednym słowem, o wcześniejszej korespondencji z Newtonem i twierdząc, że odkrył rachunek jako pierwszy. To doprowadziło Newtona do szału, zwłaszcza że sposób znakowania zaproponowany przez Leibnica był prostszy od tego, co proponował Newton, i metoda Leibnica szybko zyskała popularność, tak iż dziś właściwie to Leibnic jest uznawany za odkrywcę tegoż rachunku. Newton, mili Państwo, próbował kontratakować i rozwiązując przesłany Leibnicowi anagram, dowodzić swojego pierwszeństwa. Sprawy jednak zaszły już za daleko i odkręcenie wszystkiego stało się po prostu praktycznie niemożliwe. Newton nie mógł jednak tego darować Leibnicowi i wytoczył mu wspomniany proces o plagiat przed Kolegium Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie. Ponieważ kolegium złożone było niemal wyłącznie z uczniów Newtona bądź osób od niego zależnych, wyrok mógł być tylko jeden. Atmosferę podsycała do tego osoba Kyle'a, wyjątkowo zgłośliwego i gorliwego stronnika Newtona, który przewodniczył owemu kolegium. Po wyroku Leibniz wpadł w furię i na łamach Philosophical Transactions, najpoczytniejszego wówczas dzieła naukowego Europy, przystąpił do frontalnego ataku na filozofię Newtona i jej podstawy. Tak rozpoczęła się owa słynna polemika Leibnica z Newtonem, znana powszechnie w środowisku naukowym jako polemika Leibnica z Clarkiem, albowiem Newton, chcąc ustawić się w sprawie jako sędzia rozstrzygający o racji jednej ze stron, poprosił o podpisywanie pisanych przez siebie listów swego przyjaciela i tłumacza Samuela Clarka. Jak Państwo widzą, doszukać się w działaniach obu stron przyzwoitości jest dość trudno. Polemice, mili Państwo, towarzyszyły liczne zabiegi dyplomatyczne, intrygi i pomówienia. Zacietrzewienie obu uczonych osiągnęło tak niebywałe rozmiary, że nawet pobieżni znawcy filozofii dostrzegą w polemice z łatwością liczne zaprzeczenia obu stron swoim własnym poglądom, byleby tylko nie przyznać racji drugiej stronie. Dyskutanci pokazują przy tym, powiedzmy to szczerze, najwyższy kunszt słowa, nieopisaną wręcz pomysłowość w doborze argumentów, umiejętność odwracania kota ogonem podniesioną do rangi sztuki. Ani jedno słowo, sylaba, litera, przecinek, a nawet myślnik, a wreszcie to, czego w danym tekście nie ma, a być powinno lub mogłoby być, słowem nic nie uchodzi uwadze strony przeciwnej. Wytknięte zostaje nawet najmniejsze niedopowiedzenie, najdrobniejsza pomyłka, najbardziej lichy szczegół. Wszystko to zaraz zostaje wywleczone na światło dzienne i rzucone interlokutorowi w twarz jako jego potknięcie, pomyłka, dezawuat, szkolny byk. Całość okraszona zostaje najbardziej wyszukanymi zwrotami, sprawiając, że treść polemiki przy pobieżnym czytaniu mogłaby wskazywać na głęboki szacunek obu stron, a która tak naprawdę ocieka trucizną i nienawiścią, tworząc jedyny w swoim rodzaju zapis naukowo-towarzyskiego dwugłosu. W tej atmosferze po napisaniu piątego listu umiera Leibniz, co bynajmniej nie wyhamowało Newtona, który udając, że nie wie o śmierci dyskutanta, pisze na prędce odpowiedź, chwaląc się później w koło, że celność jego odpowiedzi przeszyła serce Leibnica i doprowadziła do jego śmierci. Okropne. Mało tego, intrygi i plotki wychodzące w dalszym ciągu z grona bliskiego Newtonowi sprawiły, że w kondukcie pogrzebowym Leibnica, jednego z największych geniuszy wszechczasów, człowieka, który znał całą wiedzę sobie współczesną, ze wszystkich dziedzin, odkrywcy języka zero-jedynkowego, którym posługują się współczesne komputery, twórcy pierwszej maszyny liczącej, wielu, wielu innych wspaniałych odkryć, że w jego kondukcie pogrzebowym szedł wyłącznie jego osobisty asystent i nikt więcej.